Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Powiedział Jezus do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, a on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora jest na żniwo. I mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże, jak je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy. Kiedy się je wziewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie mówił do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie.
I w pierwszym czytaniu i w Ewangelii mamy te obrazy wzrostu. Obrazy w pierwszym czytaniu małego pędu, który jest gdzieś tam wyrwany z czubka cedru, posadzony na najwyższej górze Izraela i z którego nowe drzewo wyrasta. I w Ewangelii jest mowa o nasionach, nasionie gorczycy i innym jakimś nasieniem. Mieszają się takie dwa porządki w tych przypowieściach. Pierwszy porządek to jest porządek historii zbawienia. Oczywiście tą przypowieść z księgi proroka Ezechiela, którą słyszeliśmy o pędzie zerwanym z czubka wysokiego cedru, tą przypowieść rozumiano w czasach Jezusa jako przypowieść, która się odnosi do Mesjasza. Nie wiadomo było jeszcze, co oznacza, że ten czubek jest zerwany, że to drzewo, które wyrasta z tego pędu, nie jest tym samym drzewem, co drzewo, z którego zostało zerwane. Natomiast była to zapowiedź odrodzenia dla Izraela. Tak była interpretowana także w czasach Jezusa, szczególnie kilkadziesiąt lat przed Jezusem, kiedy wszystkie proroctwa dotyczące tego, że Mesjasz przyjdzie, bardzo się nasiliły, również ta przypowieść, to proroctwo bardzo się liczyło. I tak samo można brać przypowieści dotyczące Królestwa Bożego. Tak, to jest sformułowanie, którym posługuje się święty Marek, takie typowe dla Marka. Święty Łukasz i Mateusz mówią raczej o Królestwie Niebieskim. Święty Marek mówi o Królestwie Bożym jako takiej najważniejszej rzeczy, którą ma do powiedzenia Pan Jezus. Dla nas Ewangelia jest związana już przede wszystkim, czy w dużej mierze, z odkupieniem przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale Ewangelia jest głoszona przed śmiercią i zmartwychwstaniem i w tamtym czasie Ewangelia, czyli dobra nowina, jest nowiną o tym, że przybliżyło się już do was Królestwo Boże, że Mesjasz już przyszedł, że to ziarno już znalazło się w ziemi, że ono zaczyna rosnąć. To jest taka Ewangelia głoszona przez uczniów i Pana Jezusa jeszcze przed śmiercią i zmartwychwstaniem. To jest ten porządek historii zbawienia. Natomiast my z naszej perspektywy odczytujemy te przypowieści jeszcze w drugiej perspektywie, czyli czegoś, co się dokonuje w naszym życiu. Czegoś, co nie tylko dokonało się w historii zbawienia, o czym uczy nas historia, o czym uczy nas też tradycja, ale czymś, co się dzieje z człowiekiem, który zaczyna poznawać i wchodzić w przyjaźń z Jezusem, który zaczyna rozumieć, czym jest Królestwo Boże, czego ono dotyczy i stara się tym żyć. Czeka, aż jego nawrócenie wyda jakieś owoce. I takie trzy, wydaje mi się, bardzo ważne dla nas z perspektywy naszego życia, trzy ważne rzeczy mówią wszystkie te przypowieści. Po pierwsze zwracają uwagę, że na początku rozwoju to jest mały pęd i bardzo niepozornie wyglądające ziarno. Najmniejsze z ziaren, mówią Ewangelie. Ziarno gorczycy w tamtym czasie, jeszcze bez wszystkich zabiegów technologicznych, gdzie my mamy takie chyba 2-milimetrowe mniej więcej to ziarenko, ziarno gorczycy w tamtym czasie jest jeszcze mniejsze, naprawdę takie malutkie to było ziarenko. I Królestwo Boże jest porównane do takiego czegoś, co na początku wydaje się nic nieznaczące. To na początku wydaje się tak małe, że może nie warto w ogóle w to inwestować trudu, żeby to zasiać. Może warto zainwestować w życiu raczej w inne rzeczy. My w tym dylemacie się wychowujemy. Mówi do nas jednocześnie Pan Bóg przez objawienie, przez innych ludzi wierzących. Warto inwestować w to ziarenko, które jest małe. Jest, można je nazwać Królestwo Boże. Święty Paweł definiuje to Królestwo Boże najdokładniej ze wszystkich w Nowym Testamencie jako sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Można inwestować w to małe ziarenko, a można inwestować i do tego nakłania nas świat, przede wszystkim we własne osiągnięcia, w pracę, w studia, przede wszystkim w moją pozycję wśród bliskich, w moją pozycję w małżeństwie, w moją pozycję wobec dzieci czy wobec rodziców, w to, żeby moje było na wierzchu, żeby na pewno czyjaś inna racja, czyjaś inna opinia czy sposób działania nie zdominował tego, co ja chcę. Można inwestować mimowolnie w swoje jakieś przywiązania, nałogi, coś, co wiemy, że jest złe, a mimo to poświęcamy na to czas, energię, pieniądze. I teraz, co jest ważne? Inwestowanie w Królestwo Boże wcale nie wiąże się z tym, że przestajemy inwestować w naszą pracę, w studia, w osiągnięcia. Nie wiąże się z tym, że przestajemy dbać o jakieś relacje. Nasze inwestowanie w Królestwo Boże nie wiąże się z tym, że automatycznie rezygnujemy ze wszystkiego, co lubimy, do czego być może nawet jesteśmy przywiązani. Królestwo Boże nie jest jedną z osobnych części w naszym życiu. Czasem ludzie sobie tak dzielą życie. To jest moje życie religijne, czyli modlę się, chodzę do kościoła, spowiadam się. To jest moje życie domowe, moje więzi z rodziną, z bliskimi. To jest moje życie towarzyskie, to jest moje życie zawodowe, to jest moje hobby. To są rzeczy, na które marnuję czas. W tym momencie życie religijne staje się tak, jak w dzienniku pokazują te diagramy, tak zwane serki. Prawda, że to jest kawałeczek taki wycięty z naszego życia, to jest życie religijne. Królestwo Boże, czyli życie duchowe, to jest warstwa w każdej innej dziedzinie naszego życia. To nie jest nasze chodzenie do kościoła i modlitwa wyłącznie. Królestwo Boże w naszym życiu jest też w naszej pracy, w tym, co robimy. W tym, czy w naszej pracy w jakiś sposób staramy się rozwijać. W tym, jakie stawiamy przed sobą cele w naszej pracy. Królestwo Boże jest aspektem naszego życia rodzinnego. Czasem ktoś mówi, że nie miałem czasu na tak długą modlitwę, jaką chciałam, bo była taka i taka potrzeba w rodzinie. Ktoś chorował, musiałam dużo czasu spędzić w szpitalu i nie miałam czasu na życie duchowe. Nie, właśnie twoje siedzenie w szpitalu było najważniejszą częścią życia duchowego i życia religijnego w tym względzie. To nie jest coś osobnego. Nasze życie duchowe, życie religijne jest rozpuszczone w każdej innej dziedzinie naszego życia. w naszych zainteresowaniach, w naszym hobby. Królestwo Boże jest nawet aspektem imienin, na których siedzimy z przyjaciółmi, na których być może pojawia się alkohol, być może rozmawiamy w tym czasie, być może ktoś chce potańczyć, to sobie potańczy. Pan Bóg i Królestwo Boże może wzrastać i w takiej sytuacji. Nic, co tak naprawdę normalne, ludzkie, nie jest sferą wyłączoną z tego, żeby w tym rozwijało się Królestwo Boże. Takim kluczem do zrozumienia tego jest to sformułowanie świętego Pawła: sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jak sprawiedliwość była pokazywana w starożytności w symbolu bogini z wagą. Coś, co jest w równowadze, to była sprawiedliwość. Coś, gdzie jedno nie przeważa nad drugim, gdzie coś obiektywnie jest ważone, gdzie ważona jest wartość rozmaitych rzeczy. To właśnie równowaga w różnych aspektach naszego życia jest gdzieś sednem Królestwa Bożego i tego, na co my możemy stawiać w naszym życiu. Każdy z nas często wie, że niektóre sfery naszego życia przewartościowuje, inne niedowartościowuje. Królestwo Boże jest tym pytaniem o wolę Bożą. Jaka jest wola Boża, żeby każda sfera naszego życia miała swoje właściwe miejsce? Takim przykładem na to, jak małe ziarno Królestwa Bożego rozrasta się i przynosi wielki plon, wielkie owoce, jest nasz błogosławiony patron naszego duszpasterstwa, błogosławiony Piotr Jerzy Frassati. Dzisiaj może takim szczególnym wydarzeniem, które było ważne dla widzenia tego rozwoju Królestwa Bożego, był dopiero pogrzeb błogosławionego Piotra Jerzego. Dopiero na pogrzebie rodzina, znajomi, bezdomni, biedni, którym pomagał, dopiero ci wszyscy ludzie dowiedzieli się o sobie. Dopiero kiedy na pogrzebie błogosławionego Piotra Jerzego zjawiło się takie mnóstwo osób, że nie wiadomo było, o co chodzi. Jedni drugim zaczęli opowiadać, ile ten człowiek dla nich dobra zrobił. Dopiero wtedy jasno okazało się, jak potężne są tego owoce czegoś, co się wszystkim wydało małą, taką zwykłą działalnością chłopaka czy młodego mężczyzny, który stara się pomagać innym ludziom. Ten kult się szerzy także w naszym kraju i dlatego dzisiaj decydujemy się wesprzeć rozwój tej parafii błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie. Druga rzecz, o której krótko chciałbym powiedzieć, to jest to, że to ziarno Królestwa Bożego przez dłuższy czas nie widać dobrze jego wzrostu i nie widać owoców. Każdy z nas, kto starał się nawrócić, właściwie ma to doświadczenie, że jest radość przyjęcia Pana Jezusa, jest radość powiedzenia Mu tak, a potem jest czas, kiedy właściwie nic się nie dzieje. Kiedy po jakichś rekolekcjach albo po jakimś doświadczeniu, nie wiem, roku w jakiejś grupie modlitewnej albo takiego własnego, indywidualnego czasu wielkiej modlitwy, przychodzi jakaś taka pustka, często wracają stare wady charakteru, stare przyzwyczajenia. Nie widzimy tych owoców. I to dzieje się w życiu prawie każdego człowieka, który się nawraca. Jest ten czas, kiedy ziarno kiełkuje, kiedy wszystko to rośnie, a nie widać jeszcze korzyści z tego. Nieraz jest to czas, kiedy musimy dużo zrobić, żeby pozostać przy tym, żeby nie wyrwać ziarna za wcześnie z ziemi, mówiąc, że coś tutaj nie działa. Często jest to czas, w którym musimy działać jakby wbrew sobie, trzymając się tylko zdrowych zasad i nie widząc żadnego tak naprawdę zysku. To jest czas czystej wiary, kiedy Pan Bóg oczyszcza nas z pragnienia przeżywania jakichś uniesień religijnych, kiedy Pan Bóg oczyszcza nas z chęci jakichkolwiek przyjemnych czy intensywnych doznań związanych z naszą wiarą. Jedyne w takim czasie, co mamy, to trzymać się tej drogi, na której jesteśmy. Jeżeli ta droga wiązała się z podjęciem na przykład jakichś dodatkowych zaangażowań, nie wiem, w jakiejś grupie, w duszpasterstwie religijnym, w kościele, warto się tego trzymać. Jeżeli postanowiliśmy się częściej spowiadać niż do tej pory, przyjdzie czas, kiedy nie będziemy widzieć wielkich rezultatów, ale warto pamiętać, że to ziarno rośnie, że ono potrzebuje swojego czasu i my naprawdę nie wiemy, jak ogromną pracę do wykonania ma w nas Pan Bóg, tak żeby nie zniszczyć naszej wolności, żeby nasza wola splotła się z Jego wolą, żeby nie uczynić nas swoimi marionetkami, ale żeby przez różne rzeczy doprowadzić nas do pojednania, do pełnego zrozumienia z Nim. Trzecia rzecz, na którą zwraca uwagę nam ta przypowieść i proroctwo z Księgi Ezechiela, to jest ta wielka obietnica, piękna obietnica, że kiedyś przyjdzie dzień, kiedy w gałęziach tego drzewa zagnieżdżą się ptaki. Że po czasie wątpliwości, czy warto inwestować w to ziarenko, w Królestwo Boże, czy warto inwestować w nasze zaangażowanie, w naszą modlitwę, w naprawę naszego życia, po czasie, kiedy będziemy praktykować, będziemy te zasady wprowadzać w nasze życie, będziemy szukać bliższej relacji z Bogiem, będziemy szukać naszego osobistego powołania, naszej misji, ale nie będziemy widzieć wielkich owoców tego, przyjdzie czas owocowania i przyjdzie też jeszcze czas, kiedy inni ludzie zaczną znajdować schronienie w Królestwie Bożym, które dzięki naszemu życiu jakoś się także rozwijało. Kiedy to ja będę mógł powiedzieć innemu człowiekowi: wierz w to ziarno, wierz w Królestwo Boże, inwestuj swój czas, swoją uwagę w to, w moim życiu się to spełniło. I będziemy doświadczać wielkiego błogosławieństwa, kiedy tą samą łaskę będziemy widzieć w życiu innych ludzi. Każdemu z nas życzę jak największego widzenia tego, że te obietnice spełniają się w naszym życiu, a jednocześnie ogromnej wiary i cierpliwości, żeby to ziarno Królestwa Bożego pozwalać mu wzrastać, żeby wierzyć w jego wzrost, żeby siać je do tej gleby, w której ono może wzrastać. Amen.